do usługiwania dzisiaj siebie. Tak jest. Tak to wyszło, niestety. Jeżeli ktoś jest znudzony, to niestety. Więc tak, moi drodzy. Ja bym prosił Samuelu, żebyś wyświetlił ten werset z Księgi Kaznodziei. Chciałbym, żeby ten werset cały czas nam towarzyszył, ponieważ tydzień temu otworzyliśmy temat, który dzisiaj, mam nadzieję, skończymy, temat Bożej wielkości i temat tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. I ja przeczytam ten tekst jeszcze raz. Gdy postanowiłem szczerze poznać mądrość i zbadać sprawy, jakie się dzieją na ziemi, że oko niejednego ani w dzień, ani w nocy nie znajdzie snu, poznałem ze wszystkich dzieł Bożych, że człowiek nie może dojść do sedna spraw, jakie się dzieją pod słońcem. Chociaż człowiek się trudzi, aby je zbadać, nie dojdzie do tego. A chociaż nawet mędrzec twierdzi, że to rozumie, nie może tego zgłębić. Wiecie, i to jest ten temat Bożej wielkości, niepowtarzalnej wielkości, jest tematem, który my w jakiś sposób poznajemy, odkrywamy, ale w pełni go zgłębić nie możemy. Możemy zgłębić to na ten temat na tyle, na ile Bóg da nam zgłębić. Na tyle, na ile my jesteśmy głodni tego, aby Boga poznać. Bo wiecie, my możemy wiedzieć o Bogu, ale możemy Go nie znać. Wiecie, my możemy tutaj opowiadać o Bogu, ale wiecie, opowieści o Bogu nie zmieniają ludzi. To relacja z Bogiem zmienia ludzi. Powiem więcej. Wiara tak nie zmieni człowieka, jak miłość do Boga zmienia człowieka. Bo możemy wierzyć w Boga, a w ogóle nasze życie się nie zmieni. Słowo Boże mówi, że diabeł wierzy w Boga i drży przed Nim nawet. Więc dzisiaj mamy temat, drugą część Bożej niepowtarzalności. I wiecie, to jest rodzaj tego kazania, które można by było nazwać kazaniem z cyklu teologia systematyczna, którego zazwyczaj nie robimy tutaj. To fajnie nadaje się na grupy, żebyśmy realizowali to, ale z racji tego, że od następnego nauczania będę mówił o Duchu Świętym i będę starał się przez cały rok mówić na temat Ducha Świętego, to nauczanie jest jakby konieczne, nauczanie teologii systematycznej jest konieczne, abyśmy złapali kontekst. Kontekst, kim jest Bóg. I dzisiaj będziemy mieli drugą część Bożej niepowtarzalnej wielkości z podtytułem Bóg w Trójcy Jedyny. Bóg w Trójcy Jedyny. I temat Trójcy jest zgorszeniem dla muzułman. Bardzo. Dla Żydów jest zgorszeniem. Dlaczego akurat ich wymieniam? Bo to są monoteistyczne religie. Religie, które wierzą w jednego Boga. I kiedy chrześcijanie mówią, że Bóg jest w Trójcy Jedyny, Bóg jest w trzech osobach, to dla nich jest to zgorszenie, a dla nas, dla niektórych chrześcijan jest to też taką kłopotliwą zagadką. Bo jeżeli mielibyśmy się wytłumaczyć, jak to jest, to wiecie, nieraz wijemy się. Nie bardzo wiemy, o co chodzi. I moi drodzy, chciałbym, żebyście potraktowali to, że to, co dzisiaj będę na ten temat mówił, to jest tylko liźnięcie tematu. Bo ja tutaj nie chcę mieć wykładów na temat Trójcy i zagłębiać się, i tylko chcę ten temat przelecieć tak po wierzchu, z tego względu, żeśmy weszli łagodnie w nauczanie na temat Ducha Świętego. Więc ja tu nie wyczerpię tego tematu, ani wszystkich fragmentów ze Słowa Bożego nie podam, ale z racji tego, że potrzebujemy mieć fajny start, ja ten temat potrzebuję tutaj ruszyć. Więc małe wykłady z teologii systematycznej się będą. Oczywiście małe. Zobaczycie, jak to się muszą ci studenci teologii nudzić. Co muszą poznawać. Oczywiście śmieję się. Teologia systematyczna jest świetna. Z nazwy systematyzuje trochę w głowie, więc jest dobra, ale nie wszyscy lubią tego typu myślenie, więc jeżeli masz problem z tym, no to dziękuj Bogu, że są ludzie, którzy za ciebie to robią i później tu tylko efekty słyszysz. A jeżeli to lubisz, to będziesz dzisiaj może tylko pobudzony do tego, żeby coś więcej na ten temat poznać, z tego względu, że, jeszcze raz mówię, nie powiemy wszystkiego. Więc Stary Testament akcentuje jedność Boga. I w 5 Mojżeszowej, w 6 rozdziale, 4 wersecie czytamy, że Bóg jest jeden. Jeszcze lepiej jest to wyrażone w Księdze Izajasza 44:6. Słuchajcie, ja będę te namiary podawał, ale zachęcam was, jeżeli chcecie te wszystkie fragmenty sobie odnaleźć, to przesłuchajcie jeszcze raz kazanie, piszcie sobie, bo ja dosyć szybko to będę mówił, bo jak się mocniej zatrzymamy na tym, to nie przerobimy tego, a ja naprawdę chciałbym to dzisiaj skończyć. A mam tylko godzinę dzisiaj, żeby to powiedzieć. Nie, pół godziny. Więc 5 Mojżeszowa 6:4. Teraz w Księdze Izajasza 44:6 jest to zapisane tak. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni i oprócz mnie nie ma Boga. Tak Bóg mówi o sobie przez Izajasza. Mało tego, 44:8 Izajasza jest napisane, Bóg mówi tak, czy jest Bóg oprócz mnie? Zadaję takie pytanie. Nie ma innej opoki, nie znam żadnej. Sam odpowiada na to pytanie. Więc, moi drodzy, Biblia mówi, że jest jeden Bóg. I tyle, i nie ma więcej Bogów. Więc wszyscy ci, którzy wierzą w jednego Boga, my zaczynamy mówić, że Bóg w Trójcy jedyny, zaczynamy się kręcić i nie bardzo wiemy, jak to wytłumaczyć, to trochę jesteśmy dla nich dziwni. Ale wiecie, Bóg objawia swoją naturę przez swoje słowo i wszystko to, co objawia o sobie, możemy odnaleźć w Słowie Bożym. Bóg mówi jednak o sobie w Starym Testamencie, że pomimo tego, że nie ma innego Boga oraz że nie zna innego, mówi o sobie w liczbie mnogiej. Mamy takie fragmenty. I kiedy mamy takie fragmenty w 1 Mojżeszowej 1:26, 3:22 i 11:7, gdzie Bóg mówi tak, uczyńmy człowieka na obraz nasz. Bóg mówi, uczyńmy człowieka na obraz nasz. Podobnego do nas. Ten jeden Bóg mówi w liczbie mnogiej. Lub oto człowiek stał się taki jak my. Lub jestem ciekaw, czy znajdziecie, będziecie pamiętali, z którego miejsca teraz zacytuję. Stąpmy tam i pomieszajmy ich języki. Wieża Wawel, tak? Więc zobaczcie, Bóg mówi w liczbie mnogiej. Mimo to, że jest jeden Bóg. Jednemu małemu chłopcu zadali pytanie, ile jest Bogów? A on mówi, Bóg jest jeden. Dlaczego tak uważasz? Mówi. Bo Bóg jest tak wielki, że cały wszechświat jest jeszcze za mały, aby go ogarnąć. Więc zwróćmy uwagę, Bóg jest jeden i nie ma innego, i On jest tak wielki, że nawet cały wszechświat go nie jest w stanie ogarnąć, ale On mówi o sobie w liczbie mnogiej. I forma my, oto człowiek stał się jak my, stąpmy, pomieszajmy ich języki na obraz nasz, ona nie oznacza podkreślenia majestatu Boga, bo niektórzy uważają, że to my, liczba mnoga, jest podkreśleniem majestatu Boga. Tymczasem w tamtych czasach nie znano pojęcia pluralis majestatis, czyli nie znano takiego pojęcia, żeby w taki sposób podkreślać majestat Boży. Więc mamy tu obraz jednego Boga, który mówi w liczbie mnogiej. Mało tego, jedno z imion Boga, Elohim, jest formą liczby mnogiej. Więc mamy taką zgrychę. Jeden Bóg, który mówi w liczbie mnogiej. Oczywiście ja już mówię do chrześcijan, którzy wiedzą, o co chodzi, ale jakbyście nie wiedzieli, o co chodzi, to byście naprawdę nie wiedzieli, o co chodzi. Tak to jest przedstawione. Nowy Testament mówi tak. Może tak. Nowy Testament również mówi o jednym Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I na przykład w 1 do Koryntian 8:6 i w Jakuba 2:19 możemy to znaleźć. Więc Stary Testament i Nowy Testament mówią cały czas o jednym Bogu. Zachodzi teraz pytanie w takim razie, czy Jezus Chrystus jest Bogiem? Czy Pan Jezus Chrystus jest Bogiem? I cały Nowy Testament kiedy czytamy o Panu Jezusie, jest przesiąknięty boskością Jezusa. I tak na przykład Księga Joela 2:32 i Rzymian 10:13, gdzie jest napisane: każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie, to w Joela jest mowa o Bogu Jahwe, a Rzymian cytowany jest po to, aby mówić o Jezusie Chrystusie. Przecież Stary Testament odnoszący się do Boga Jahwe odnosi się w Nowym Testamencie do Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy Tytusa, pierwszy rozdział, 3 i 4 werset, to tam jest fajnie tak napisane: Bóg Zbawicielem, a następny werset, że Jezus jest Zbawicielem. Jezus pełni, kiedy czytamy Nowy Testament, boskie funkcje. Przebacza, tworzy, sądzi jak Bóg. I mówi tak o sobie: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak? A kiedy Tomasz, znany z przydomka niewierny Tomasz, widzi Jezusa zmartwychwskrzeszonego z ranami, które, co? Nie wiadomo, czy dotyka. Ale widzi go, mówi: Pan mój i Bóg mój. Wiecie, kiedyby Jezus nie byłby Bogiem i Tomasz by coś takiego powiedział, to by powiedział: ty, Tomasz, coś nie tak, nie możesz tak mówić. On go nie uspokoił. Mówi: Pan mój i Bóg mój. Tomasz wyznaje o Jezusie. Kolosan 1:15-22:9 mówi, że Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego. A na okres swojej ziemskiej misji on, który był w postaci Bożej, wyzbył się swojej boskości, aby przynieść nam zbawienie. I to do Filipian mówi 2 rozdział. Więc Jezus w jakiś sposób zrezygnował ze swojego majestatu i po to, aby nas zbawić, przyszedł na ziemię. Stary Testament mówi, może to byś, chciałbym, żebyśmy otworzyli. Księga Izajasza, 9 rozdział, 5 i 6 werset. No nie będę tutaj zadawał zagadek, bo chyba wszyscy jasno będą wiedzieli, że chodzi tu o Pana Jezusa. W każdym razie mamy taki tekst. Albowiem dziecię narodziło się. Nam, albowiem dziecię narodziło się. Nam syn jest dany. I spocznie władza na jego ramieniu. I nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. Gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. My wiemy, że chodzi tu o Pana Jezusa. Pan Jezus jest nazywany tutaj cudowny radca, Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę pokoju. Więc po co to się wszystko dzieje? Po co w taki sposób odkrywamy Jezusa? Dlaczego w taki sposób Go tutaj odkrywamy przez Słowo Boże? Po to, jak mówi Jana 5:23, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. O tym sam Pan Jezus powiedział. Osoba Ducha Świętego. Osoba Ducha Świętego, jak Boży Duch i Bóg przebywa wśród i mieszka pośród swego ludu, pośród Kościoła. Jak Bóg przebywał pośród Izraela, kiedy chodził po tej ziemi, tak Duch Święty dzisiaj przebywa pośród nas. Jak Bóg posłał Syna na świat, tak sam Bóg Ojciec i Syn posyłają na świat Ducha. Ojciec i Syn posyłają na świat Ducha. I to możemy czytać w Jana 4:26 i 15:26. Problem z Duchem Świętym często jest taki, że niektórzy uważają, że On jest tylko mocą Bożą. a nie jest osobą. Tymczasem Słowo Boże nazywa go parakletem, czyli pocieszycielem, adwokatem, wspomożycielem. To osobowość, która, uwaga, mówi, planuje, naucza, każe, działa, obdarza, posiada wolę, bo chce lub nie chce. Może być również zasmucony. Wyobraźcie sobie, widzieliście kiedyś kogoś, kto był zasmucony, kto zasmucił prąd w gniazdku? Zasmucić można osobę. I Duch Święty działa jak osoba. Jest poznawany jak osoba. Mateusza 28, 19 czytamy takie słowa. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię. Wiecie, imię oznacza naturę, moi drodzy. Więc kiedy Pan Jezus to mówi, w naturę Boga, jedynego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. W drugim do Koryntian 3,17 czytamy tam takie słowa, że Pan jest Duchem. I w tym miejscu słowo Pan oznacza Chrystusa. Jest powiedziane, że Chrystus jest Duchem. To jest ciekawe. To już mowa jest o tym, kiedy Chrystus zmartwychwstał. Więc Chrystus jest obecny przez Ducha. Jana 4,24 czytamy, że Bóg jest Duchem. Dlatego kto oszukuje Ducha Świętego, oszukuje samego Boga. I to możemy w Dziejach Apostolskich 5,3-4. Pamiętacie tę historię? Ananiasz i Safira. Więc kiedy oszukujemy Ducha Świętego, oszukujemy samego Boga. Wiecie, kiedy zasmucamy Ducha Świętego, zasmucamy samego Boga. Kiedy gasimy Ducha Świętego, gasimy Ducha Boga. Kiedy nie jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu, nie jesteśmy posłuszni Bogu. Amen? Z przytoczonych wersetów, które przed chwilą tutaj wyliczałem, wynika, że Bóg świętości i miłości daje się nam poznać w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Jezusie Chrystusie święty i miłosierny Bóg spotyka się z nami po to, aby dać nam zbawienie. Aby dać nam odkupienie. Natomiast przez Ducha Świętego dzisiaj my wszyscy mamy w tym udział. To, co wydarzyło się w akcie historycznym na krzyżu, dzisiaj staje się udziałem poprzez Ducha Świętego w naszym wnętrzu i w przemianie naszego życia. On sprawia, że możemy to przeżywać i On sprawia, że możemy się zmieniać. Mowa jest o Duchu Świętym. Jednak na przestrzeni historii, kiedy układała się to nauczanie na temat Trójcy, było wiele nieporozumień z tego powodu. Kościół potrzebował sobie poradzić z tym, jak to wszystko poukładać. Jak poukładać Boga w wielości. Kim jest Syn? Później, kim jest Duch Święty? Jak to? Od kogo? Wiecie, nawet w X wieku Kościół wschodni-zachodni podzielił się tylko o jedną rzecz. Czy Duch Święty został zesłany przez Ojca i tylko przez Ojca, czy przez Ojca i Syna? Zachodni uważał przez Ojca i Syna. Wschodni przez Syna. Tak zwane filiokwe. Ten problem. Wiecie, tak naprawdę problem był głębszy. To był tylko taki punkt zapalny. Ale chodzi o to, że chcę wam powiedzieć, że cały czas trwały dyskusje na ten temat. O trzech herezjach chciałem wam powiedzieć, które się z tym wiążą, czyli niewłaściwych nauczaniach. Pierwsza, która się nazywa monarchianizm lub adopcjonizm, zakładała, że Jezus był zwykłą istotą ludzką, która ze względu na to, że była posłuszna Bogu, została zaadoptowana podczas i napełniona Jego Duchem i podczas Jego chrztu lub po zmartwychwstaniu na Syna Bożego. Wiemy o tym, że tak nie jest. Bo przed chwilą mówiliśmy, że Jezus był Bogiem. Jest Bogiem. Natomiast tak zwani modaliści uważali i dowodzili, że jedyny Bóg wcielił się w postać Syna, który był prawdziwym Bogiem. Lecz przed narodzeniem nie było Syna. A po narodzeniu nie było Ojca. Czyli to był jeden Bóg, który takie różne maski zakładał. W konsekwencji ta nauka nie uznawała wiecznego pochodzenia Syna, który miał być jedynie postacią Boga Ojca. Trzeci kierunek nazywał się, który znamy, subordynacjonizmem. I ten kierunek zakładał bóstwo Jezusa, bóstwo Słowa, a jednocześnie uważał, że Jezus był pierwszym stworzeniem Bożym. Jego usamodzielnionym atrybutem. To się tak nazywało hipostazą. Całkowicie zależną od Ojca. Jezus to Syn Boży. Wiecie, to wygląda, że całkiem jest okej. Okay. Ale stworzony w wieczności i nie można mu oddawać boskiej czci, oni uważali. I tak myśleli Arianie. I wiecie, i takich, ja tylko trzy wam tutaj pokazuję, tego było mnóstwo. Kościół potrzebował sobie poradzić tak naprawdę, jak to połączyć. Jak to wyłożyć. Był przecież jeszcze gnostycyzm, apolinaryzm, monofizytyzm, pelagianizm, donatyzm i wiele innych. Wyższy semipelagianizm był jeszcze, nie? No przecież tego było, bo to odrastało, wiecie, tego było masa. Kościół powinien sobie z tym poradzić. I moi drodzy, i na przestrzeni III i IV wieku dosyć mocno ten temat był przerabiany. I na takich soborach jak w Nicei w 325, w Konstantynopolu w 381, w Efezie 431 lub w Chalcedonie w 451 roku Kościół bronił przekonanie o pełnej boskości Chrystusa i Jego jedności z Bogiem. Że Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni osobą. I to nie podlega żadnej dyskusji. Więc chciałbym wam, żebyście zwrócili, żeby to wam się zapamiętało, przeczytać wam wyznanie wiary, które wtedy było ukute. W ogóle taką ciekawostką jest, że pierwsze słowa Trójca użył Tertulian. I to określenie nie odnajduje się, nie odnajdujemy w Słowie Bożym, ale to określenie pomaga nam odkryć w Słowie Bożym tą prawdę. I mamy tak pierwsze wyznanie, mówi tak, wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Boga, z Ojca zrodzonego przed całym światem, uwaga, nie stworzonego, tylko zrodzonego. Boga z Boga, światło ze światła, Boga prawdziwego z Boga, prawdziwego, zrodzonego, nie stworzonego, z Ojcem jednej istoty, przez którego wszystko stworzone zostało. Każdy, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i wcielił się przez Ducha Świętego z Marii Panny i stał się człowiekiem. Później, 100 lat później, powstało tak zwane atanazjańskie wyznanie wiary, które jeszcze bardziej podkreśla jedność trzech osób Trójcy. I tam czytamy tak. Ta zaś jest prawdziwa wiara chrześcijańska, że czcimy jedynego Boga w Trójcę, w Trójcy i Trójcę w jedności, nie mieszając osób, nie rozdzielając jedności. Inna bowiem jest osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego. Ale Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bogiem. Równi chwale, równi w wiecznym majestacie. Jakim jest Ojciec, taki jest Syn i takim Duch Święty. W tej Trójcy nie ma pierwszego ani ostatniego, większego ani mniejszego, lecz wszystkie trzy osoby są jednakowo wieczne i równe sobie. Tak iż, jak już wyżej powiedziano, i Trójcę w jedności, i jedność w Trójcy czcić należy. Więc nauczanie o Trójcy było konsekwencją odpowiedzi, jak mamy sobie to wytłumaczyć, że mamy jednego Boga, ale odnajdujemy, że Jezus jest Bogiem, Ojciec jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. Dosyć zgrabnie to wygląda. I moi drodzy, ja sobie myślę tak, że czy my powiemy o Trójcy, czy w trójjedności, w trójwięzi, jakkolwiek to nazwiemy, to tylko nasze określenie jednego Boga, który objawia się przez trzy osoby, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ok? Rozumiemy to w taki sposób. Więc ten tekst. A chociaż nawet mędrzec twierdzi, że to rozumie, nie może tego zgłębić. Wiecie, cały czas potrzebna jest nam pokora, byśmy to zobaczyli. Ponieważ my wiemy o Bogu tylko tyle, na ile On się nam raczy objawić. A objawia nam się przez, który jest natchniony przez Jego Ducha. Słowo, którym jest nazwany Syn Boży. Relacja Trójcy to relacja, moi drodzy, pełna miłości i wsparcia. Widzimy tę relację w dziele stworzenia na początku Biblii. Pamiętacie? Pierwsza Księga Mojżeszowa. I czytamy, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. Zobaczcie, co mamy. Mamy Boga, który tworzy, mamy Ducha, który się unosi i mamy Słowo, bo wszystko na Słowo się dzieje. Amen? Współdziałanie. Kiedy widzimy, jak Jezus się modli, ma relację z Ojcem, widzimy relację w osobach Trójcy. Widzimy ją podczas chrztu, podczas przemienienia na górze. Widzimy także w działaniu Jezusa. Kiedy Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, mówi o swoim programie nauczania, to zaczyna cytując Księgę Izajasza, rozdział 61, i mówi takie słowa. 4:18. Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ociśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Widzimy tą współpracę. Przykład Trójcy jest dla nas takim przykładem, jak mamy się traktować nawzajem. Jest przykładem miłości i wsparcia wobec siebie, który powinien być odwrotnością tego, co uczynili przyjaciele Joba. Pamiętacie historię Księgi Joba? Jeżeli ktoś nie czytał, to polecam. Ale tam była historia taka, że Job został dotknięty bardzo trudnym doświadczeniem życiowym. Zginęły jego dzieci, stracił majątek i na dodatek się tak rozchorował, że na ciele miał skorupy, które mu odpadały. I kiedy zobaczyli go przyjaciele, trzech przyjaciół, to aż trudno było mu uwierzyć, że to ten Job, którego wcześniej znali. I wiecie, i ci przyjaciele na początku robili całkiem niezłą robotę, bo towarzyszyli mu w jego bólu, ale później zaczęli doszukiwać się jego winy i zaczęli rozmawiać z nim w taki sposób, że zamiast go podnieść, zamiast go wesprzeć, to oni go łubu-dubu. Oczywiście robili to bardzo inteligentnie. Wiecie, jak się czyta ten tekst, to nieraz trudno jest doszukać się, gdzie oni mu przywalili. Bo oni mówią o wielkości Boga, o majestacie. I powiem wam, że niektóre zasady, które oni opowiadają, ci przyjaciele Joba, są rewelacyjne i faktycznie są właściwe. Ale pod tymi rzeczami kryje się Jobie. Ty jesteś winny, że Bóg ci przydzwonił. Więc kiedy widzimy relację Trójcy, to widzimy relację pełną miłości i wsparcia. Kiedy widzimy relację przyjaciół Joba, to widzimy raczej problem, który dobił tylko Joba w jakiś sposób. Więc tego Bóg od nas nie chce. Bóg pragnie, abyśmy okazywali sobie właściwe wsparcie, jak Jezus na przykład okazał uczniom zdążającym do Emaus, którzy byli pogubieni, bo ich Pan został ukrzyżowany. Skończył się ich cały świat, za którym podążali. Nie wiedzieli, co dalej. Tymczasem Pan Jezus podchodzi do nich i wspiera ich, i wspiera ich. I na końcu objawia się im. Kiedy przyprowadzają do Pana Jezusa osobę przyłapaną na cudzołóstwie, Pan Jezus okazuje tej osobie miłość. I mówi, kto jest pierwszy bez grzechu, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Wiecie, to mówi wcielona miłość, bo Bóg jest miłością. I wcielona miłość mówi, kto pierwszy, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I wiecie, od tych najmądrzejszych, czyli najstarszych, bo tak powinno być, im starszy ktoś, to jest mądrzejszy, to jest prawidłowy rozwój. Nie zawsze to jest tak, bo to jest zakłócone często w różnych jednostkach osobowych, że tak powiem, ale powinno być tak, im ktoś starszy, tym mądrzejszy. Więc jeżeli ten schemat pasuje nam do Ewangelii Jana, no to mądrzejsi odchodzili, a na końcu ci najmniej mądrzy odeszli, bo stwierdzili, że faktycznie nie są bez winy. I więc co robi wcielona miłość? Wcielona miłość mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I w konsekwencji, co się dzieje, nie ma kogoś, kto by rzucił kamieniem. Nie, jest przecież ktoś. Kto może rzucić kamieniem? Jezus, bo On jest bez grzechu. Ale co mówi Jezus? Idź, ja cię nie potępiam, idź, ale odtąd nie grzesz. Postawa Pana Jezusa. Więc kiedy czytamy Słowo Boże i widzimy Trójcę, która nawzajem się wspiera, a później widzimy Jezusa, który uczy nas tego, później widzimy nawet fragmenty, które z Ewangelii, które na przykład pokazują osoby, które wobec siebie tak funkcjonują, na przykład ci przyjaciele, którzy przynieśli na łożu i spuścili jak pająka przed Pana Jezusa tego człowieka sparaliżowanego, to widzimy przyjaciół, którzy wspierają swojego przyjaciela, który nie może sobie pomóc. Dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że nie chciałbym, żeby z tej całej naszej wyliczanki zostało ale żebyśmy też coś zobaczyli, że Trójca osobowa, relacja w Trójcy miłości, wsparcia jest dla nas zachętą do tego, aby taka relacja była w Kościele, aby taka relacja była między nami, abyśmy wzajemnie się wspierali, wzajemnie kochali, akceptowali, miłowali, wzajemnie zachęcali do świętego życia, wzajemnie oddawali swoje życie za siebie, wzajemnie zradzali to, czego Bóg od nas oczekuje, miłość. Tego uczymy się. Dochodzimy teraz do wniosków. Bóg jest niezmierzony w każdym parametrze naszego pojmowania. Inaczej mówiąc, nasze skorupki orzeszka, czyli nasze mózgi, nie są w stanie pojąć tej wielkości, którą jest Bóg. Pojmujemy ją na tyle, na ile Bóg chce się nam objawić. Wiemy na tyle o Bogu, na ile On zechciał sobie powiedzieć poprzez swoje słowo. I powiem wam, wystarczy. Wystarczy. Bo są pewne tradycje, które mówią, jest jeszcze więcej niż słowo. I wtedy zaczyna się domalowywać. Wiecie, wyobraźcie sobie, jakby ktoś stwierdził, że wszyscy muszą chodzić, by zaczął wężowi domalowywać nogi. To była stonoga, nie wąż, tak? Więc Bóg objawia tu wszystko i wiecie, i nic nie trzeba dodać. I jeżeli będziesz miał jakieś objawienie, takie szczególne, które może poruszyć ciebie i wszystkich dookoła i będzie tak niesamowite, że wszystkim będą ciarki po plecach chodzić, a ono będzie niezgodne z tym, to my możemy powiedzieć, ja dziękuję. Rozumiecie? Ponieważ Bóg dał tu wszystko, co jest potrzebne. I wszelkie objawienie, jakiekolwiek się pojawi, ono potrzebuje być zgodne z tym objawieniem. Bo to objawienie wystarczy. I wiecie, jest najbezpieczniejsze. Bo ja, kiedy stanę przed Panem Bogiem i nawet może do końca nie będę rozumiał właściwie tego, co tu jest napisane, bo każdy z nas jest heretykiem, powiem wam, przyznajmy się szczerze. Każdy z nas gdzieś w czymś się myli. Każdy z nas jest niedoskonały i może się mylić. Więc kiedy ja czytam to słowo i na nim się opieram i stanę przed Bogiem, powiem, Panie, tak było napisane, dlatego się trzymałem tego. Ale kiedy powiem Panu Bogu, tak, tego się trzymałem, bo powiedział Franciszek jakiś tam Salezy. Nie, tak mi się skojarzyło, nie wiem, czy był taki. Był chyba. No niech będzie Franciszek z Nursi, którego może nie było. Chodzi o to, że jakiś święty nam się pojawi, albo sami będziemy na tyle święci, że coś nam się odkryje, a będzie niezgodne z tym, moi drodzy, zostawiamy taką świętość. Wracamy do świętości, która tu jest. Wiecie, sami, może tak, wszelkie przeżycia, które mamy, one są bardzo łechtające nas i nawet sen, który nam się miły przyśni, nie wiem, czy kiedyś mieliście, możecie o kimś śnić na przykład i przyśni wam się ktoś miło. I chociaż to może być wasz wróg, to powiem wam, że wy nałożycie przez te emocje, które przeżyliście, zupełnie inny schemat myślenia na tą osobę. Bo nasze emocje mają taki wpływ na nas. Ale my musimy wiedzieć, że Słowo Boże jest ponad nawet nasze emocje. Potrzebujemy zawsze do Niego wracać. To ono potrzebuje wychować nasze emocje. I kiedy Słowo Boże wychowa nasze emocje, to najprawdopodobniej rzeczy, które będziemy widzieć, słyszeć, one będą konsekwencją tego, co tu jest napisane. Więc Bóg powiedział sobie tyle, ile zechciał i napisał to przez swoje słowo. Bóg jest jeden i nie ma innego. On wypełnia cały wszechświat. Objawił się nam przez trzy osoby. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego wierzymy, że Bóg jest jeden, jednak objawia się przez trzy osoby. Nie tworzy to trzech różnych bogów, lecz objawia trójjedyną relację jednego Boga. Stąd modląc się do jednej z osób Trójcy, modlimy się do tego samego Boga. Czyli jeżeli ktoś wam powie, nie ma nigdzie, żeby się ktoś modlił do Pana Jezusa, oprócz tej historii, gdzie Szczepan modlił się, Panie Jezu, nie? Nie ma nigdzie takiego fragmentu. A ktoś powie, no tak, ale tam Pan Jezus... On modli, Szczepan się modlił do Jezusa, bo dostał kamieniem wcześniej, bo był kamienowany w tym momencie i może mu się pokręciło. Więc jeżeli ktoś nam coś takiego powie, to wiemy, że tak nie jest, ponieważ cała Biblia mówi o tym, że to są trzy osoby tego samego Boga. I kiedy modlimy się do Ducha Świętego, kiedy modlimy się do Pana Jezusa, kiedy modlimy się do Ojca, modlimy się do tego samego Boga. Moi drodzy, modlitwa to rozmowa. To relacja, to bliska relacja. Modlitwa to powinna być bliska relacja. Jest z jednym i tym samym Bogiem. Dlatego wszelkie wyobrażenie innego Boga jest nieprawdziwym wyobrażeniem Boga. Bo my możemy sobie wyobrażać Boga tylko w taki sposób, w jaki On zechciał sobie powiedzieć, a i tak musimy wiedzieć, że nie wiemy i nie zgłębiliśmy wszystkiego. Bo kiedy powiemy zgłębiłem i narysuję obraz Boga, czy to nam obrazie, jakimś, czy to na figurce, czy to nawet w swoim mózgu, będzie to fałszywy obraz Boga. Relacja Trójcy jest dla nas przykładem pełnej miłości i akceptacji relacji osób Trójcy i powinna być wyrażana w Jego ciele, czyli w Kościele. I przeczytam wam taki tekst jeszcze. Wydaje się, że Tertulian miał rację, gdy mówił, że nauka o Trójcy musi być Bożym objawieniem, a nie ludzkim wymysłem. Z ludzkiego punktu widzenia jest ona bowiem tak nielogiczna i tak niepojęta, że nikt by jej nie wynalazł. Wyznajemy naukę o Trójcy nie dlatego, że jest ona oczywista czy logicznie przekonywująca. Wyznajemy ją dlatego, że Bóg objawił w niej, jaki sam naprawdę jest. Ktoś tak powiedział o tej nauce. Staraj się ją wyjaśnić, a stracisz rozum. Staraj się ją odrzucić, a stracisz duszę. Więc ten krótki, powiedzmy, wykład na temat Trójcy, mam nadzieję, będzie dla nas takim fundamentem, jeżeli ktoś chce bardziej głębiej w to wejść, żeby poszedł tą drogą i szukał, a jeżeli ktoś chce dalej pójść w nauczaniu o Duchu Świętym, będzie wiedział, że jak umiejscowić Ducha Świętego, jak dalej sobie z tym poradzić. Więc następne kazania będą poświęcone Duchu Świętym, czyli będziemy poznawali Boga objawiającego się przez osobę Ducha Świętego. Niech Bóg was prowadzi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.